14 minut po godzinie 8.
Gość dnia.
Naszym gościem dziś jest dr Tomasz Olejarz, politolog, wykładowca akademicki. Rozmawia Marek Cynkar.
Dzień dobry, witam pana.
Dzień dobry, witam pana redaktora i wszystkich słuchaczy Radia Rzeszów.
Po rezygnacji z części terytoriów Ukraina mogłaby domagać się przystąpienia do sojuszu, publicznie stwierdził szef kancelarii NATO. Naiwność czy realizm?
Ja myślę, że ani naiwność, ani realizm, tylko głęboka konfuzja i zakłopotanie, chociażby z tego powodu, że ten wysoko postawiony urzędnik Paktu Północnoatlantyckiego, jego wypowiedź doczekała się już oficjalnego dementi zarówno ze strony Jensa Stoltenberga, jak również wysoko postawionych urzędników Departamentu Obrony czy Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych.
No trudno by się nie doczekała, no ale ja przyznam, że Jensen, szef kancelarii NATO, przyznaje, że kwestia zrzeczenia się przez Ukrainę części terytoriów była poruszana w sojuszu i jest to jedno z możliwych rozwiązań. On jednoznacznie mówi, że ta sprawa jest na agendzie sojuszu. No i teraz załóżmy, że Ukraina w trosce o życie swoich obywateli przyjęłaby taką propozycję. Putin obwieściłby zwycięstwo i machnąłby ręką na NATO pod kolejnym bokiem.
Ta wypowiedź jest wysoce kontrowersyjna i dla strony ukraińskiej wręcz prowokacyjna, przede wszystkim z punktu widzenia i merytorycznego, i politycznego. Jeśli chodzi o aspekt merytoryczny, proszę pamiętać, że nie istnieje kryterium formalno-prawne, które mówi o tym, że państwo przystępujące do jakiejś organizacji międzynarodowej, w tym przypadku do NATO, miałoby dokonać tak zwanych cesji terytorialnych. Wręcz jest na odwrót. Warunkiem sine qua non przystąpienia do organizacji międzynarodowej jest zachowanie integralności terytorialnej państwa. To jest pierwsza rzecz. Co zaś się tyczy pewnych spekulacji natury politycznej, to proszę pamiętać, że to jest również kontrowersyjna wypowiedź z tego powodu, że jeśli państwa deliberowałyby w pakcie o takim rozwiązaniu, no to zaprzeczyłyby swojej polityce, to jest polityce transferu środków wojskowych, militarnych dzisiaj na Ukrainę, czyli pomocy Ukrainie w tym konflikcie. No i po drugie, chodzi również o szkolenie ukraińskich żołnierzy, tak? Po coś to te państwa czynią. Pan redaktor zapytał o Putina. No Putin również w pewnym sensie zdystansował się od takiej perspektywy, gdy zapytano go o to, czy Białoruś przystąpiłaby dzisiaj do tego konfliktu, biorąc pod uwagę kontrofensywę ukraińską. Putin stwierdził, że nie ma takiej potrzeby, bo wszystko przebiega zgodnie z planem. A przypomnijmy, że ten plan Putina również opierał się na tej przesłance, czy na tej retoryce, że Ukraina chce przystąpić do NATO. To się równa dla Rosji śmiertelnemu zagrożeniu, zagrożeniu, które polega na tym, że przybliża się infrastruktura NATO do granic Federacji Rosyjskiej.
No dobrze, ale Jensen nie był w stanie upojenia alkoholowego, gdy to mówił. Skąd mu się to w głowie wzięło zatem?
No? Ja myślę, że istota problemu polega na tym, że pan wysoki urzędnik NATO, który to upublicznił tę swoją opinię, pomylił nie tyle cesje terytorialne Ukrainy na rzecz Rosji za przystąpienie do NATO, ale uchylił rąbka tajemnicy polegającej na tym, że na pewno w kuluarach NATO mówi się o takiej chęci wywarcia presji na Ukrainę, żeby chociażby na okres zbliżających się wyborów i na Ukrainie, i w Rosji, w Stanach Zjednoczonych, żeby na ten szczególny okres, delikatny okres polityczny, ten konflikt w pewnym sensie zawiesić, no a być może w perspektywie dłuższej zamrozić.
No to dobrze, my zamroźmy temat Jensena. Za dwa dni, 24 sierpnia, rocznica uchwalenia Deklaracji Niepodległości Ukrainy. Ten dzień jest uważany za datę powstania Ukrainy. Jej państwowość jest dziś słabsza, pana zdaniem, czy mocniejsza niż 32 lata temu?
Rzeczywiście jest to dobry moment, żeby podjąć taką refleksję i namysł nad tym, jak wygląda stan spraw dzisiaj na Ukrainie. Moim zdaniem paradoksalnie Ukraina, będąc dzisiaj w konflikcie z Rosją, jest państwem silniejszym. Dlaczego? Dlatego, że konflikt spowodował to, że nastąpiła konsolidacja polityczna, społeczna, ekonomiczna wokół pewnych priorytetów, wartości, celów, którymi dzisiaj społeczeństwo i państwo ukraińskie się kieruje, a mianowicie zachowanie suwerenności, niepodległości, integralności terytorialnej. No i być może w przyszłości, gdy uda się ten konflikt rozwiązać na korzyść Ukrainy, zrealizować te dwa cele polityczne, to jest przystąpić do wspólnoty europejskiej i właśnie być może do Paktu Północnoatlantyckiego.
Pana zdaniem państwowość ukraińska jest dziś mocniejsza, no ale obecnie trwa tam straszliwa wojna. Wróg celuje w infrastrukturę krytyczną, cywilną, niszczy ukraińską gospodarkę. Czy dostrzega pan w 32-letniej historii Ukrainy momenty, w których miała szansę, kolokwialnie mówiąc, uciec Rosji, odciąć się od niej w warunkach pokojowych?
Myślę, że istniało takie specyficzne momentum w relacjach ukraińsko-rosyjskich. To był okres epoki Jelcyna, a na Ukrainie epoki Krawczuka i Kuczmy. Ale wtedy Ukraina popełniła dwa wielkie błędy. To znaczy w swojej polityce bezpieczeństwa zadeklarowała politykę pozablokowości, a w polityce zagranicznej politykę wielowektorowości. To w praktyce przełożyło się na to, że Ukraina po pierwsze w ramach tej polityki pozablokowości znalazła się w takiej swoistej próżni geopolitycznej. Później właśnie tę próżnię geopolityczną starała się i do dzisiaj stara się zagospodarować Rosja, już nie Jelcyna, ale Putina. Natomiast ta polityka wielowektorowości to w praktyce była polityka balansowania między Wschodem a Zachodem bez jednoznacznego wyboru opcji prozachodniej, co również do dzisiaj wykorzystuje Rosja.
Tysiące bohaterskich Ukraińców oddaje życie za swoją ojczyznę, no a w tym samym czasie inni Ukraińcy w pewnym sensie zabijają swoje państwo w procederach korupcyjnych. Nawet w tak newralgicznym sektorze jak obronność, jak wojsko. Świat to widzi, no i wydaje się tym zmęczony. Rosja na tym wygrywa. Korupcja to największa ukraińska słabość lub, dosadniej mówiąc, zaraza.
Zawsze rozmawiając o korupcji, przypominają mi się słowa nieżyjącego już profesora Zbigniewa Brzezińskiego, który zawsze konstatował, mówiąc, nie zna problemu korupcji ten, który nigdy nie był w Waszyngtonie, dając do zrozumienia, że nawet tak rozwinięte państwa jak Stany Zjednoczone Ameryki na tych najwyższych szczeblach politycznych również mają w XXI wieku problem z korupcją. Korupcja nie jest fenomenem czysto ukraińskim, to nie jest tylko i wyłącznie specyfika Ukrainy, ale to jest fenomen czy specyfika państw dawnego obszaru, całego obszaru poradzieckiego. My również borykaliśmy się na początku lat 90. i z tym zjawiskiem, i z tym problemem.
Jest tematem zastępczym, nie. Gdy wytykają korupcję urzędnicy Unii Europejskiej?
Nie, absolutnie. To jest oczywiście ważny problem, dlatego że wpływa na dysfunkcję państwa. Natomiast istnieje remedium, które myśmy już sprawdzili jako Polska, na korupcję, mianowicie proces europeizacji, przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej w przyszłości, podobnie jak było z Polską, wymusi na Ukrainie efektywną walkę z korupcją i na tym poziomie politycznym, na poziomie prawnym. Pan redaktor wspomniał tutaj o siłach zbrojnych, tym bardziej w tym środowisku wojskowym również.
Ukraińska opozycja zaczyna tupać nóżkami, wytykając błędy bohaterskiemu Zełenskiemu, a wybory prezydenckie przecież tuż, jak już pan wcześniej zresztą to był łaskaw zauważyć. Jak pan je sobie wyobraża w warunkach wojny? Czy ich wynik nie zostanie zakwestionowany? No bo przecież komisje wyborcze będzie trzeba rozlokować na terenach objętych wojną. No i tutaj pan powiedział, że właśnie świat by chciał zamrożenia konfliktu, no ale czy to jest możliwe?
W przypadku Ukrainy mówimy nie o wyborach prezydenckich, ale parlamentarnych. No i tutaj proszę zwrócić uwagę, że istnieje wysoki poziom prawdopodobieństwa, że do tych wyborów nie dojdzie. To znaczy, że mandat obecnej Rady Najwyższej na Ukrainie zostanie przedłużony co najmniej o rok, chociażby z tego powodu, że Ukraina funkcjonuje w tych warunkach ekstraordynaryjnych, czyli rzeczywistego konfliktu zbrojnego z Federacją Rosyjską. to może mieć swoje reperkusje wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne z tego powodu, że no, obecny skład Rady Najwyższej Ukrainy nie cieszy się zbyt dużą popularnością na Ukrainie. Ukraińcy wręcz mówią, że 1/3 deputowanych w Radzie Najwyższej przejawia, bym powiedział, takie otwarte czy skryte, ale jednak poglądy prorosyjskie. Z drugiej strony Zachód też zwraca na to uwagę, że jeśli Ukraina sprolonguje ten okres wyborczy, no to narazi się chociażby na oskarżenia ze strony Władimira Putina, że oto w Rosji normalnie przeprowadzono w normalnym trybie wybory prezydenckie, a na Ukrainie uzurpatorzy, czyli Zełenski i rząd ukraiński, nie są w stanie przekazać władzy. Zresztą ten argument Putin bardzo często przeciwko Ukraińcom wykorzystywał na okoliczność tak zwanej rewolucji godności, mówiąc, że na Ukrainie obalono przy pomocy Zachodu legalne władze, wtedy władze Wiktora Janukowycza.
To na koniec jeszcze błyskawicznie pochylmy się nad relacjami polsko-ukraińskimi. Na ile w pana ocenie ochłodziły się po konflikcie interesów w kwestiach rolniczych i historycznych?
Pamiętajmy, że Polska była pierwszym państwem, które uznało Ukrainę. Jest to data 2 grudnia 1991 roku. Rok później, to jest 18 maja 1993 roku, zawarliśmy traktat o wzajemnej przyjaźni i partnerskich stosunkach. Myślę, że warto powrócić do tych symbolicznych momentów w relacjach bilateralnych i budować relacje polsko-ukraińskie właśnie w duchu tych dwóch...
No tak, ale to jest życzenie. Temat Ukrainy podgrzewają politycy w naszej kampanii wyborczej. Czy w pana ocenie uda im się zepsuć to wszystko, co dobrego zaistniało w polsko-ukraińskich relacjach na najniższym poziomie przyjaźni, zrozumienia, wybaczenia między prostymi ludźmi?
Nie sądzę, żeby tak się stało. Myślę, że Polacy zdali egzamin dojrzałości 22-23 lutego tamtego roku, kiedy gremialnie pomagaliśmy Ukraińcom i Ukrainie. Jesteśmy dojrzałym społeczeństwem obywatelskim i żadna kampania wyborcza, żadna partia polityczna i żaden polityk, mam nadzieję, nie zmarnuje tego wielkiego kapitału społecznego, tego oddolnego imperatywu współpracy między Polakami a Ukraińcami. Natomiast gdy chodzi o te problemy polityczne, o których pan redaktor wspomniał, no kwestie związane z eksportem zboża ukraińskiego powinniśmy załatwiać w zaciszu gabinetów na zasadzie, powiedziałbym, takiego merytorycznego i technicznego dialogu pomiędzy wyspecjalizowanymi komórkami, które są w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w Ministerstwie Rolnictwa. Natomiast jeśli chodzi o problem historyczny, proszę pamiętać, że no tutaj czeka nas dłuższy proces, po pierwsze oczyszczania pamięci historycznej w relacjach polsko-ukraińskich i proces rekoncyliacji, czyli pojednania polsko-ukraińskiego. Nie dokonamy tych dwóch procesów w warunkach konfliktu, który toczy Ukraina z Rosją. Pamiętajmy o tym.
Dziękuję pięknie. Doktor Tomasz Olejarz, politolog, nauczyciel akademicki, był moim i państwa gościem.
Dziękuję uprzejmie.
Rozmawiał Marek Cynkar, a tę rozmowę po godzinie 9 zamieścimy na stronie Polskiego Radia Rzeszów.